Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa zebranych przed ekranami swoich telewizorów. Zapraszam na rozmowy niedokończone, których gościem jest i serdecznie chciałbym również przywitać panią dr Aldonę Plucińską, która jest etnografem oraz pedagogiem.
Szczęść Boże.
I również zapraszamy do naszych rozmów niedokończonych, których tematem jest Wielki Post w tradycji i kulturze polskiej. Ale na samym początku, zanim wejdziemy właśnie w ten Wielki Post, w tradycję, w kulturę polską, czy mogłaby pani nam tak pokrótce wyjaśnić, kim jest etnograf, kim jest właśnie taki człowiek, kim jest pani właśnie z zawodu?
Cieszę się, ojcze, że w ogóle ojciec pyta o to, ponieważ jesteśmy ostańcami. Niewiele nas w skali kraju. W tej chwili na uczelniach nie ma takiego kierunku. Jest to etnologia. To jest ogromna różnica między etnografią. Etnografia to nauka badająca kulturę. Warto zapamiętać i nie mylić z kulturoznawstwem. Etnografia jest, skoro bada kulturę, czyli wszystkimi dziedzinami życia się zajmuje. To nie tylko przedmioty czy nauki humanistyczne, ale również ścisłe. Etnograf bada, jest badaczem terenowym, bada wszystkie zjawiska kulturowe. Na przykład, jak zachowują się panowie, którzy są tu w studio i stoją za kamerami? Co dzieje się u realizatora? Jaka ich jest postawa? Jak są ubrani w tym momencie, to znaczy podczas samej realizacji programu, ale jednocześnie w tym czasie, jakim jest Wielki Post i w takim szczególnym miejscu, jakim jest telewizja Trwam. Jak się zachowują osoby, na przykład na przystanku. Ogromnym materiałem badawczym w dniu dzisiejszym dla mnie był na przykład przyjazd z panem kierowcą z dworca tutaj i jego rozmowa. Stąd często jesteśmy postrzegani jako osoby bardzo niebezpieczne, ale jakże istotne i bardzo przydatne w życiu tegoż kraju, ponieważ etnograf rejestruje fakty kulturowe, bada ciągi kulturowe. Etnograf bez drugiego człowieka jest martwym etnografem, czyli kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z materią, z żywym przedmiotem, z przedmiotami materialnymi i z wszystkim tym, co dzieje się w przestrzeni, zarówno przestrzeni sakrum, jak i profanum. Etnologia to ten nauka, która bada zjawisko kulturowe, ale na tym, co dostarcza etnograf, na tym materiał, nie musi wychodzić w teren i nie musi mieć kontaktu z drugim człowiekiem. Stąd i ten materiał badawczy, który ukazuje światło dzienne od etnografa, jakże jest inny od tego, który przedstawia etnolog. Granica między etnologią, a w tej chwili socjologią jest tak cieniutka, że właściwie te dwie nauki, dyscypliny zazębiają się z sobą. Natomiast etnograf jest zupełnie inny. Często możemy usłyszeć i tak się nasz etnografu utożsamia. Och, etnograf, to przyśpiewka, to płotek, to zapaska. No tak do końca nie jest.
No i w świetle etnografii dziś będziemy rozmawiać na temat Wielkiego Postu w tradycji i kulturze polskiej. Wiemy bardzo dobrze, że jest to szczególny czas dla nas, dla Polaków. Bo chociażby w tej sferze sakrum no mamy takie nabożeństwa jak gorzkie żale, których nikt inny za bardzo nie posiada, inne narody. Ale chciałbym usłyszeć właśnie, jak to wygląda oczami etnografa, nasz Wielki Post w kulturze polskiej.
Ja jestem zafascynowana tym czasem. To jest fenomen, gdzie Polacy nie zdają sobie do końca z tego sprawy nawet. Często Wielki Post kojarzy nam się ze smutkiem, popiół i właściwie no będą trzy dni, Triduum Paschalne, a najczęściej to święta Wielkiej Nocy przeciętnemu Polakowi kojarzą się z jajkiem. palma, jajko, czy też święcone i właściwie na tym koniec. A dlaczego tak mówię? Ponieważ jesteśmy po środzie wstępnej, środzie, taką nazwę nosi w kulturze tradycyjnej, po środzie popielcowej. I na przykład w środę popielcową, ponieważ etnograf, kiedy są święta, bardzo, bardzo pracuje, nie tylko przeżywa osobiście ten czas świętowania, bardzo dużo osób przybyło do świątyń. Owszem, głowy zostały posypane, ale na moje pytania po wyjściu ze świątyni wierni nie do końca i nie za bardzo potrafili odpowiedzieć, ukazać treść tegoż wszystkiego, w czym uczestniczyli, a wierni archidiecezji łódzkiej, przeżywają czas Wielkiego Postu w 2013 roku w szczególny sposób, ponieważ dekretem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa uczestniczą, pielgrzymują do świątyń. I następnego dnia, ponieważ to pielgrzymowanie, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie, odbyło się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, i w następnym dniu coś okazuje, że ta następna stacja, świątynia jako stacja drogi krzyżowej, w świątyni nie za wiele jest wiernych. Czyli i nawet w tej samej świątyni ogrom ludzi uczestniczy, wiernych podczas posypywania głów, ale już podczas stacji nie chcę powiedzieć, że nie ma nikogo. Czyli takie powierzchowne to świętowanie, jak już wspomniałam, nie do końca rozumienie i nie do końca przeżywanie tego czasu.
A czy tak zawsze było?
To po raz pierwszy właśnie mają to szczęście i tą ogromną radość wierni miasta Łodzi przeżywania czasu Wielkiego Postu poprzez uczestnictwo. Może to trochę wynika z lenistwa, z demoralizacji społeczeństwa, że to co najłatwiejsze to się przyjmuje, ale już wysiłek pielgrzymowania, wędrowania, który jest objęty rytuałami i czy też związany z rekwizytem, to już jest gorzej. Samo pielgrzymowanie, wędrowanie obejmuje tylko pewną grupę osób, która przywykła do tegoż pielgrzymowania. Ale wspomniałam, że czas Wielkiego Postu to czas świąteczny, świętowanie.
Ktoś może radosne świętowanie.
Bardzo radosne i ktoś może powiedzieć, no cóż ten etnograf, etnografka opowiada tutaj. Otóż w kulturach tradycyjnych, to są kultury bardzo sensualistyczne, po dzień dzisiejszy. Nie tylko słowiańska, nie tylko polska, inne też, czyli działa obraz. W sposób wizualny, ale i za pośrednictwem, jak już wspomniałam, przeróżnych rekwizytów, poprzez różne obrzędy, rytuały, czyli ludzkie zachowania. Skoro następuje inny czas, jeden już pożegnaliśmy, czas narodzenia życia, czas radości, tą granicą, tym progiem była wstępna środa, środa popielcowa, taką nazwę w naszej kulturze ona nosi, ale w tą wstępną środę był ten element sakrum, wierni uczestniczyli, byli w świątyni i akt nastąpił posypania głów, czyli już rekwizyt popiołu niezwykłego, nie z popielnika, ale z poświęconej palmy. Popiół użyźnia w tym takim wymiarze niekoniecznie duchowym, ale w tym wymiarze gospodarza, tak już w przeszłości, w świecie pogańskim, również użyźniano poprzez spalenie, poprzez popiół, ale jest związany ogniem, czyli tym żywiołem, który daje życie i życie zabiera. To w tą wstępną środę, na tej granicy, że jeden czas się skończył, rozpoczyna się inny, rozpoczyna się czas światła, w sensie światła tego duchowego, ale i w przyrodzie. Przybyło nam dnia, a i za moment przyroda się będzie inaczej zachowywała, W związku z tym gospodynie, panie domu, obojętnie czy pod strzechą chałupa, czy dwór, a nawet i w kulturze mieszczańskiej, obwieszczano to w sposób wizualny. Idzie inny czas. To znaczy gospodyni już na początek, bo to się powtórzy jeszcze w okresie tego radosnego świętowania, radosny w sensie takim wizualnym, sensualistycznym, bo gospodyni wieszała śledzia. Znak, że inne jadło, jadło obrzędowe. Nie każdego było stać na śledzia i nie w każdym domu ten śledź leżał na stole, a i również rozbijano, nie wystawiano, a rozbijano żur, ponieważ to był znak, że będziemy taką potrawę obrzędową jeść. To jest to obrzędowa potrawa i potrawa bardzo stara, z której słynie kuchnia staropolska, ale właśnie ona dominuje w tym czasie, czasie Wielkiego Postu. Następuje zaznaczenie, że jest to inny czas. W jaki sposób to czyniono? Otóż po pierwsze, gospodynie starały się, to jest fenomen polskiej kultury, wyrzucić, w innych krajach nie przyjęło to się. My jesteśmy takim przepięknym przykładem, naród polski, polska kultura, na zachowanie ciągu kulturowego. Pierwsi chrześcijanie wraz z pojawieniem się Wielkiego Postu stwierdzili, że w jedyny sposób da się to tak w okazały sposób, taki świąteczny ukazać go, poprzez swoją przemianę, przemianę duchową. I tą przemianę duchową można uzyskać poprzez poszczenie. Takie najprostsze poszczenie, to znaczy nie będziemy jeść. Tam żołądeczek się w supełek będzie zawiązywał, ale nie będziemy. Jeżeli to specjalne potrawy, specjalne jadło. I Polacy jako jedyni przejęli na kontynencie europejskim i kontynuują, są spadkobiercami pierwszych chrześcijan. Najsurowiej Polacy w sposób taki rytualny obchodzą to poszczenie. Co to znaczy? Polacy wprowadzili poszczenie poprzez 260 dni w roku. Posty były bardzo surowe. Zabrzmi to strasznie w tym studio, ale Polak, nasi przodkowie, Polacy, takie są zapiski historyczne, etnograficzne, dałby się zabić, gdyby nie pościł w okresie Wielkiego Postu, ale nie tylko. Ponieważ przed wszystkimi świętami były wigilie i pościli Polacy. W ogóle nie jedzono. W takie dni jak no między innymi Dzień Wszystkich Świętych czy w Niebowstąpienie poszczono od 7 do 9 dni. Również poszczono przed świętami patronami na przykład, czy parafii, czy człowiek, który ma swojego patrona, również pościł między innymi nie jedząc. Poszczono w tak zwane suche dni, czyli suszenie, Wielki Post. On był zdecydowanie krótszy. W tej chwili od pewnego czasu ma 40, a dokładnie od VI wieku, 40 dni. Nie jedzono w ogóle w Wielkim Poście w środy, piątki, soboty. W pozostałe raz i dosyta. Te raz i dosyta to na przykład mogły być suszone ryby, suszone owoce, ziemniak w zasobnej rodzinie i na tym koniec.
Czyli ani mowy o mięsie.
Ach, w ogóle żadnego nabiału, żadnego tłuszczu, nic, żadnej okrasy. Ja tylko przypomnę, że te posty, ta kuchnia postna, obrzędowa kuchnia, ona zagościła w domostwach pod wpływem kuchni klasztornej, oddziaływania klasztorów i między innymi dworów Polski, które bardzo przestrzegały tej całej sfery obrzędowej i wiadomo, że kontakt mieszkańców wsi z dworem był bardzo bliski, stąd szybko przejmowano tąże kulturę, a szczególnie właśnie to poszczenie. Natomiast ten post obowiązywał wszystkich, zarówno dorosłych, chorych, jak i dzieci czy młodzież. Ale poszczono w krzyżowe dni, również takowe istnieją w polskiej kulturze, szczególnie w tym okresie właśnie wiosennym, po świętach Wielkiej Nocy. Gospodynie, ten obrzęd, rytuał jest bardzo żywy w polskiej kulturze, również po dzień dzisiejszy. Gospodynie wynoszą, czyli tą przestrzeń sakrum, opuszczają gary, w których gospodynie gotowały do niedawna bigosy, tłuszcze, mięsiwa, mięsa, a zostawiają tylko te, gdzie strawa, jadło jest przygotowane bardzo, bardzo postne, ewentualnie szorowały, czyściły popiołem. Ten popiół, który już się nam raz w przestrzeni sakrum pojawiał, ten jest zupełnie inny z ogniska domowego, ale to ognisko to jest rzecz święta, ponieważ ten ogień w kilku dniach w ciągu roku mógł być wygaszony. To jest nawet takie określenie w polskiej kulturze istnieje. Bardzo dużo jest wierszy dla młodzieży, dzieci. Święty ogień, święty ogniaszek, ponieważ przy tym piecu, ognisku, w piecu chleb, dar Boży wypiekano, gromadziła się cała rodzina. Ale najczęściej my o tym jedzeniu mówimy i w kontekście bardzo materialnego, konsumpcyjnego świata, aż dziw bierze, że te posty nadal w polskiej kulturze są kontynuowane. W różnych regionach Polski, różnie regionach, nie tylko etnograficznych, ale geograficznych, historycznych, różnie one wyglądają, ale są bardzo żywe. Ale posty to nie tylko niejedzenie czy ograniczenie tegoż posiłku. Posty to przede wszystkim umiejętność zachowywania się.
Na czym to polegało?
Oj, polegało i powinno polegać, a mądrość naszych przodków przeogromna. Bardzo dokładnie to rozumieli i było to wprowadzane w życie. Nie mówiono tylko o tym, tylko czyniono. Po pierwsze, zmieniano tą swoją przestrzeń sakrum. Co to znaczy? Zasłaniano lustra. To, co pierwsze czyniono, niemalże czarny kir. Mamy nie oglądać własnej postury, własnego obrazu, tylko mamy się skoncentrować na obrazie własnego wnętrza. Czyli ta sfera duchowa nas ma wyłącznie interesować i interesowała naszych przodków. Wygląd zewnętrzny. To znaczy, jak ja będę miała, a nie mam, proszę zobaczyć, ojcze, żadnych bransoletek, żadnych zegarków, nie koncentruję się na tym czasie, co było wczoraj, co ileś tygodni do tyłu i co będzie. Teraz. Na czas Wielkiego Postu muszę się skoncentrować. Dzisiaj, dzisiejszego wieczora, następnego poranka, następnego, najbliższego tegoż czasu. Żadnej biżuterii. Co prawda ja mam dwie obrączki, dwa pierścienie, ale liczba sama, dwa, ona jest bardzo ważna. Czyli ten obraz sensualistyczny, czytanie, to są zaślubiny. No zaślubiny z oblubieńcem Bożym, różaniec. I róża, symbol miłości, jest srebrna. Srebro jest symbolem mowy. Ale środek, serce tej róży składa się z czterech płatków serc i tworzy krzyż. Symbol miłości. Miłości do Pana Boga, Jego Syna, no i Matki Bożej, która jest na tej drugiej obrączce. Kolor, kolorystyka jest srebro i kolorystyka czerń.
No jesteśmy akurat podobnie, jeśli chodzi o kolor, tak?
Kolor czarny.
To nie jest smutny kolor?
Nie, ależ skąd? Po pierwsze, my, szczególnie właśnie społeczeństwo XXI wieku odbiera kolor lokalnie, ale to jest wynik wykształcenia estetycznego i tak jesteśmy edukowani. Ale my musimy patrzeć światłem widma to jest światło białe. Kolory wtórne i podstawowe widma to nie te same, co kolory lokalne, kolory pigmentu. Kolor czarny jest kolorem pokory. Pokory, pokory i jeszcze raz pokory. Warto, żeby panie, szczególnie bo zdejmują biżuterię, tak nakazuje polska tradycja, tak to czyniono. Zarówno kobieta, która chodziła w stroju ludowym, w przysłowiowym pasiaku, bo nie wszędzie ta tkanina występuje, tkaniny fabryczne, samodziały, zdejmowała biżuterię z szyi, z serca. Czyniły to również panie we dworach w mieście. Żadna biżuteria żałobna, nic, żadnej biżuterii, ale co niektóre, ja tak często kładę na serce, na pierś prawą rękę, taki gest mówiący o wyznaniu, a jednocześnie wiary, ale jednocześnie pokory, ale to też taki jest gest. Ciągle staram się sprawdzić, czy mam taką kolię, która składa się z trzech klejnotów. Pokory, czystość myśli, intencji i miłości. I znowu ta liczba trzy. Kiedy przywdziany mam na sobie kolor, ubranie czy strój bardziej odświętny koloru czarnego, to znowu nie koncentruję się, co ja mam na tym sobie, jak leży falbanka, szczypanka i zakładka, tylko znowu koncentruję się, pozwala mi to się skoncentrować na własnym wnętrzu, na tej całej sferze duchowej. Dalej gestykulacja. Dłoni, rąk, całej w ogóle postury. Ponieważ nasi przodkowie ogromną wagę przywiązywali do kreowania własnego ciała. W momencie, kiedy obserwujemy, kiedy znajdziemy się na ulicy, w przestrzeni zamkniętej, uczelnia, miejsce pracy, środki komunikacji miejskiej, to możemy zobaczyć, jak nasi bliscy, ci, którzy wokół nas się znajdują, nas otaczają, jak się zachowują. Ktoś leży oparty o poręcz, inny zwiesza się przez tą poręcz, podpiera, bądź w wielu miejscach w Polsce jak gdyby dajemy przyzwolenie na to, bo reakcja jest żadna, szczególnie młode osoby, niemalże pół leżąco w tych środkach komunikacji miejskiej leżą, gdzieś tam kończyny powyciągane. No każda część naszego ciała, jak i w ogóle człowiek stworzony na obraz i podobieństwo, czyli zamykamy to całe ciało, ta antropologia ciała do środka, do wnętrza, szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Ja w tej chwili mam złożone tak ręce do środka i nawet założoną lewą dłoń na prawą. Ta lewa, to proszę zobaczyć, okres Wielkiego Postu, lewa zamknięta dłoń oznacza ręka, oznacza wszystko to, co jest związane tu i teraz z taką cielesnością, potrzeby ludzkie. Natomiast prawa ręka w tym geście na sercu oznacza tą całą sferę duchową. I to jest jak gdyby taki wizerunek, odbicie wizerunku Matki Bożej, która owszem kładzie dłoń, ale jednocześnie wskazuje na Syna Bożego, na Dzieciątko. Czyli skupiamy się ku sobie i nie atykujemy osoby, która stoi obok nas, już nie mówiąc o podniesionym głosie. Cisza, spokój, to też taka cnota człowieka kontemplacji. Słyszymy cały czas wrzask w postaci głośno dochodzącej muzyki słuchawek, które młodzi ludzie mają w uszach. Skoro ja nie mogę zebrać własnych myśli, no to cóż się może dziać z umysłem, z wnętrzem tegoż młodego człowieka? Czyli tam dopiero to wnętrze się kołacze i miota, bo skoro ja mówię przepraszam ileś razy, bo chcę przejść i nie mogę zająć tego drugiego miejsca, czyli huk, hałas, to taki wrzask, I jednocześnie powoduje to, że ta osoba koncentruje uwagę na sobie. To też taki wizerunek i obraz tego anioła, który wrzeszczy i krzyczy, któż jak ja, czyli nie ma ciszy. A właśnie w ciszy, w spokoju, i tak to czynili nasi przodkowie, ponieważ nie wykonywali głośnych prac, żadnego stukania, pukania, łoskotu. Cisza i spokój, bo w ciszy człowiek jest tylko w stanie usłyszeć wolę Bożą. To w ciszy, to tak jak Matka Boża odpowiedziała natychmiast na wezwanie Boże. Ale ta cisza, to cisza również oczu, wzroku, języka, uszu. My mamy się skoncentrować zupełnie na tym czasie Wielkiego Postu. Przez 40 dni mamy się radować i mamy się świętować przede wszystkim poprzez umiejętne zachowanie, przede wszystkim właśnie to poszczenie w przeszłości, no nie wykonywanie takich, a nie innych prac. No na dzień dzisiejszy trudno prawdopodobnie byłoby to uczynić, ale ci, którzy mieszkają w tej przestrzeni takiej bardziej otwartej, związanej z naturą, mam na myśli mieszkańców polskiej wsi, jest im to zdecydowanie łatwiej uczynić. To wyciszanie, czyli niesłuchanie głośnej muzyki, niekoniecznie oglądanie prasy, która właściwie kolorowej, która nie wnosi nic, tylko właśnie ten zamęt, szum, burzenie i wprowadzanie niepokoju, zawieruchy takiej wewnętrznej, a żeby była właśnie ta cisza, no to musi być ten wewnętrzny pokój, tam żadne siły człowiekiem nie mogą targać i miotać. Domostwo również było w taki sposób przygotowywane, że poprzez to wynoszenie tych nieodpowiednich, bo tłustych naczyń, poprzez właśnie nieoglądanie własnego wizerunku, czyli zasłonianie tego lustra, to również przygotowywanie odpowiedni świętego kąta.
I jak taki święty kąt?
Święty, właśnie, cóż to jest kąt i cóż to jest święty kąt? To jest szczególne miejsce w domostwie. W wielu domach on występuje. Występuje po dzień dzisiejszy, chociażby za pomocą jednego wizerunku, obrazka, ustawionych obrazków, a w przeszłości zajmował 1/3 powierzchni domu. To bardzo, bardzo dużo. W tej chwili są to wszelkiego rodzaju jakieś zamykane ołtarzyki, gdzie osoby z sobą też potrafią nosić obrazki, które z sobą nosimy, szkaplerze, które spoczywają na naszym sercu. Natomiast w przeszłości to właśnie przy tym świętym kącie on był zbudowany, proszę zwrócić uwagę, jakie użyłam określenia, zbudowany po przekątnej do całego tego systemu piecowo-ogniskowego czy kuchenno-piecowego, czyli palenisko, ogień, żywioł, symbol życia i krzyż, który był dominantą, kluczem całej tejże właśnie kompozycji. Jest to stół, na którym stoi krzyż, stoi niepokalana, gdzie są świece i bardzo duża ilość zawieszona wkoło obrazów. I wtedy gospodynie nie ubierały tego świętego kąta, to nie znaczy w tkaniny, to nie znaczy, że w ubranie czy strój. Chodzi o to, że nie przypinały, nie ubierały w papieroplastykę, w kwiaty, ponieważ kwiatów nie ma w ogrodzie, nie ma na łące, nie ma w polu. One się pojawią i to będzie taki wyraz zewnętrzny, obraz, że ożywianie przyrody nastąpi dopiero wraz ze zmartwychwstaniem. Takie pierwsze wejście i przyczynek do tego to będzie palma i niedziela kwietna, wierzbna, inaczej po polsku, a z liturgii niedziela palmowa. To tam przez okres Wielkiego Postu rodzina się modliła, ale autentycznie się modliła, ponieważ gro tych osób nie potrafiło czytać, pisać. Nie było modlitewników, natomiast...
To jak wyglądała taka modlitwa?
Właśnie, to dlatego taka ogromna ilość obrazów. każdy wizerunek przedstawiał krucyfiks, przedstawiał świętego, czy sceny. Przepięknym elementem polskiego domu, każdego domu i takim elementem polskiej rodziny było duchowe błogosławieństwo. Bardzo skromne, bo były to albo w formie drzeworytu, albo też odbitki, na przykład jakąś techniką graficzną wykonane, bądź też oleodruk. I znowu, środek to krzyż. Krzyż z ciałem Chrystusa. A wokół tego krzyża albo jest 10 Bożych przykazań, albo sceny z życia. Życia Chrystusa, życia Maryi i sekwencja mówiąca o miłości i o krzyżu i nauce, jaka z niego wypływa. I w związku z tym rodzina, jeżeli przyjmie tą naukę, przyjmie ten znak i symbol, to jest fenomen. Krzyż jest znakiem i symbolem, ponieważ nie każdy znak, każdy znak jest symbolem, ale nie każdy symbol jest znakiem. Taki bardzo prosty, dwie linie, a taki ogrom treści. Ojciec spogląda na ten krzyż, to jest mój ulubiony krzyż, ponieważ ja zbieram krzyżem, ogromna ilość z takich przedziwnych i smutnych miejsc, gdzie pewno ręka ludzka nie chciałaby tam sięgnąć. Ten jest szczególny, ponieważ jest to prezent. Prezent od parafian z parafii z Parzęczewa w archidiecezji łódzkiej. Proszę zobaczyć, on taki jak, można tak go pokolibać. I tak jak poeta napisał, że kiedy człowiek się rodzi i na świat przychodzi, składa się do swojego krzyża. Bo każdy z nas to taki żywy krzyż. I tak jak mama bierze dziecko, też można przytulić się do niego. A wisi w miejscu, gdzie pracuję, wśród moich książek. I taki krzyż nigdy nie wisiał we wnętrzu w polskim domu. On stał. Był dość dużych rozmiarów. Stał na stole, wokół, tak niemalże u boku, bo ta figura niepokalanej w domostwie była bardzo duża. I wokół obrazów o tej tematyce sakralnej. To świadczyło też o zamożności i bogactwie rodziny, bo nie w każdej rodzinie ta ilość obrazów o tej tematyce sakralnej się znajdowała. Te krzyże, taki symbol tego okresu Wielkiego Postu, witały taką społeczność rodzinną, społeczność wioskową, parafialną na rozstajach dróg. Wprowadzały do wsi. Jeżeli nie krzyż, to przynajmniej frasobliwy. I my tu w studio takiego frasobliwego mamy, ponieważ one frasobliwe były wkładane do kapliczek. Polska jako jedyny kraj, o tym się też nie pisze i nie mówi, jako jedyny kraj na świecie, nie tylko w skali Europy, ma największą ilość krzyży i kapliczek. To jest niesamowite. Słynie z tego. Miała jeszcze większą ilość. Ta ogromna ilość krzyży została zniszczona podczas I wojny światowej, a następna część została nie weszła w skład państwa polskiego po II wojnie światowej, została na terenach wschodnich, które już nie należą do naszej ojczyzny. No i wartość, niesamowita wartość artystyczna tych krzyży, tych kapliczek, często można powiedzieć, że schylający się ku ziemi, ale przede wszystkim wartość duchowa. Ona, te krzyże i te kapliczki z tą postacią, figurą tego szwarcobliwego, one mówią o tożsamości Polski i Polaków, a szczególny wymiar mają w czasie Wielkiego Postu. I trudno sobie wyobrazić Polaka bez krzyża. Obojętnie, czy on będzie z drewna, czy w tej chwili pojawiają się metalowe, a metal w kulturze tradycyjnej ma znaczenie izolujące, zabezpieczające. One były bardzo skromne w sensie zdobnictwa. Nie ubierano ich w sensie takim, że bogate w swojej formie, nawet jeżeli z metalu, tak jak przepiękne krzyże ziemi wieluńskiej, natomiast żadnych kwiatów, żadnych ozdób. One mają wyrazić pokorę, mają wyrazić skromność. My mamy skoncentrować się na tej całej treści, która zawarta jest w krzyżu, a szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu, przez te poszczególne tygodnie, no, kiedy uczestniczymy w świątyniach, możemy wsłuchać się, uczestnicząc podczas mszy świętych w słowa i w słowa Ewangelii, ale i czytań, już nie mówiąc o uczestnictwie w takim nabożeństwie, jakim są gorzkie żale. To jest niesamowity fenomen.
Na
skalę światową, ponieważ była próba tłumaczenia gorzkich żalów na inne języki i nie udało się w żadnym kraju zakorzenić, wprowadzić. Gorzkie żale nie zostały nigdzie przyjęte. A to z prostego powodu, ponieważ gorzkie żale, ten utwór, jak się tak dokładnie go przeanalizuje, z ilu części się składa, jaka treść jest zawarta, jak bardzo dokładnie uczyliśmy się historii Polski, historii naszego narodu, to jaka jest symbioza i korelacja tych gorzkich żalów z historią właśnie naszą. Gorzkie żale, w ogóle treść ich składa się jak gdyby z takich dwóch części. Ta pierwsza część gorzkich żalów, no, mówi wprost, że człowiek sam nie jest w stanie się zbawić, nie jest to możliwe. A druga część to mówi, że każdy z nas jest tym żywym krzyżem i ten żywy krzyż bez krzyża, no właśnie tego z Golgoty, nie jest obronić. On musi również wspólnie z sobą współistnieć. I wtedy droga do wieczności jest otwarta i tą wieczność jesteśmy w stanie osiągnąć. Stąd, no właśnie, ta radość, kiedy ja mówię, na moim nicu się maluje. Stąd warto uczestniczyć w gorzkich żalach, a nie tak czmychać z mszy świętej, jeżeli one odbywają się po mszy świętej. Warto również, żeby nabożeństwo gorzkich żalów w polskich kościołach, w takim domostwie, któremu na imię Polska, odbywały się przed mszą świętą, bo to smutny obraz dla etnografa, ogromny materiał antropologiczny, z antropologii stosowanej, kiedy wierni opuszczają, nabożeństwo się rozpoczyna, jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, a tu wierny wychodzi i świątynię z przestrzeni sakrum wędruje gdzieś tam na zewnątrz. A czy doczeka następnego Wielkiego Postu i przeżywania tej radości, tego świętowania, i czy będzie mógł uczestniczyć właśnie w tymże nabożeństwie i wsłuchiwać się w lament i rozmowę z Matką Bożą, czy będzie mu dane wyśpiewać?
No właśnie, tego nie wiemy, ale odkrywanie w tym wszystkim, w tej całej boleści, tej żałości Chrystusa, który kocha, tą wielką miłość Bożą, i stąd się bierze ta radość, a my już Państwa oczywiście zapraszamy do naszych rozmów niedokończonych. Na ekranach Państwa telewizorów już wyświetlają się numery, na które zapraszamy, aby zadzwonić, zatelefonować, i być może jakieś pytanie się zrodziło, być może jakaś refleksja odnośnie danego regionu, tak jak jest przeżywany dziś może Wielki Post, jak kiedyś to było. Ktoś może pamięta, może babcia, dziadek coś opowiadali. Serdecznie zapraszamy Państwa. A tutaj w studio mamy jeszcze właśnie te trzy figury. Już Pani wspomniała o Jezusie Trasobliwym, ale one były związane, one były w tych świętych kątach, tak nazwalibyśmy to, w tych domostwach, gdzie były te...
W ogóle sztuka jest bardzo charakterystyczna dla kultury tradycyjnej i nie tylko, ponieważ na początku było słowo, ale pisać, czytać i rekolekcje, kazania przekazywały osoby duchowne, kapłani. Natomiast dla malutkiego człowieka, żeby pojąć te wszystkie prawdy wiary, no potrzebny jest obraz. Stąd to właśnie kościół, wyposażenie wnętrza kościoła sprzyjało ku temu, kiedy wierni tam się znaleźli podczas nabożeństw, żeby przenosić chęć posiadania obrazu czy też rzeźby we własnej przestrzeni sprawiła, że artyści miejscowi czy też warsztaty rzemieślnicze przystąpili do wykonywania rzeźby, szczególnie rzeźby. Cenny jest ten pierwszy wizerunek i typ w ogóle ikonograficzny modlący się Chrystus, bo najczęściej go znamy z oleodruków. Chrystusa modlącego niewielu też wielkich artystów światowej sławy przedstawiało, a tu mamy zwartą bryłę i właśnie ta zaduma i rzeźba. Taka masywność, a jednocześnie pokazanie poprzez tą masywność w tej figurze, że Chrystus no, miał tych uczniów, ale kiedy poszedł się tam modlić, wszyscy posnęli, zasnęli. I to jest jak gdyby odzwierciedlenie, odbicie tego, że wszyscy teraz jesteśmy smutni, a powinniśmy być radośni. A może to właśnie wyrzut sumienia i to wnętrze, które wcale nie jest nasze czyste, jak grób Nikodema, myśli się targają i się smucimy. A jakby właśnie tak uczestniczyć w tej modlitwie razem z Chrystusem, to się na pewno nasze oblicze zmieni, będziemy się radować.
Zaraz może dojdziemy dalej do następnych tych pięknych figur, świętych figur, a mam informację, że już z nami ktoś się połączył. Halo?
Tak.
Szczęść Boże, witamy.
Witam ojca i witam panią doktór.
Kto się serdecznie z nami połączył?
Tak. I chciałam się podzielić z państwem swoimi spostrzeżeniami na ten temat. To znaczy, ja jestem wychowana, powiedziałabym, raczej przed wojną, bo ja skończyłam szkołę podstawową i częściowo szkołę średnią przed wojną. I chciałam powiedzieć taką rzecz. My od początku, jak nas uczono w naszej kulturze chrześcijańskiej i nasi katechejci, przed każdą modlitwą robiliśmy znak krzyża. Znak krzyża był naszym największym znakiem. To było tak jakby nasze rozpoznanie nas, że my jesteśmy chrześcijanami, że modlimy się prawidłowo do Boga. Mamy taki wiersz, powiem. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Krzyż Twój całuję, przed krzyżem uklękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. I chciałam jeszcze poprosić, bo już raz o to prosiłam. Dlaczego tak jest? Niektórzy księża przed modlitwą zrobią znak krzyża. Cały zespół, który był poprzednio u nas w Radiu Maryja, zrobił znak krzyża przed aniołem pańskim. Anioł pański, jak się wymawia. I nas to uczono już przed wojną, że każda modlitwa musi się zaczynać, każdy poranek musi się zaczynać znakiem krzyża. Każde położenie do łóżka, czyli pożegnanie się z Jezusem, po modlitwach nawet, znak krzyża. Dlaczego tego krzyża nie wszyscy stosują? Nie wszyscy kapłani. U nas w telewizji trwał jeden jedyny kapłan, który przed aniołem pańskim, jak się odmawia anioł pański, zrobi znak krzyża. Poza tym druga sprawa, którą należy także wyjaśnić. Przecież już jest dawno powiedziane, że mówi się święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Nie Pani, a nieśmiertelny. Ja widzę, bo kwestie... A może być znakiem zapytania. A ja bym chciała bardzo, żeby państwo to wyjaśnili.
Dobrze. Pani Krystyno, dziękujemy za te uwagi. Ja myślę, że te kwestie liturgiczne zostaną wyjaśnione. I bardzo dobry głos pani. Oczywiście i te zapytania, jeśli chodzi o te modlitwy, dlaczego tak w ten sposób, a nie w inny sposób. My oczywiście to poszukamy, zbadamy, jak to jest w księgach liturgicznych, jak nam jest to wszystko ukazane przez modlitewniki, które są zatwierdzone, wiadomo, przez Kościół. A mamy rzeczywiście różne właśnie patrzenie. To wynika z naszej kultury, z tego, co nam przekazali dziadkowie, z tego, co nam przekazali starsi.
Tutaj nasza pani, która przed chwileczką rozmówczyni, wspominała o tych granicach i o znaku krzyża. Tak, to prawda i to jest istotny i bardzo ważny głos, ponieważ w polskiej kulturze ten krzyż to taki nieodłączny znak, w sensie właściwie niemalże przy każdej czynności. Każdą czynność w tej kulturze tradycyjnej rozpoczynano we dworze, rozpoczynano znakiem krzyża. I tu pani mówiła o porach w sensie wschód słońca, czyli ten element i pogański, i chrześcijański, anioł pański. Znak krzyża, ponieważ następna granica czasu to będzie, kiedy słońce w zenicie, anioł pański w południe. Do tego dochodzi jeszcze dźwięk. Dźwięk w postaci dzwonów. No tak się dzieje w tej chwili w naszej zagrodzie polskiej, że dźwięk, i to jest następny przykład na wyrzut sumienia, dźwięk dzwonu drażni. Te same osoby chętnie jadą do takich krajów południowych jak Włochy, do Rzymu i zachwycają się i brzęczą dzwony, biją dzwony, wydają melodie, grają. To nie przeszkadza. A tutaj odpowiedź jest taka, bo budzi mi się pies. Cytuję. Fakt autentyczny, ponieważ zbiera materiał, to jest materiał badawczy. I dzwony są wyłączane, ponieważ są teraz automatyczne, nie trzeba ich pociągać. Ewentualnie inny przykład, bo dziecko płacze. No, to świadczy o tym, jak szanujemy siebie, a tym samym szanujemy to wszystko, co dzieje się w naszym kraju. I dalej pani mówiła, kładziemy się spać, znak krzyża. Ten anioł pański pod osłoną nocy. Ciemność w kulturach tradycyjnych to jest symbol śmierci. Przepiękny krucyfiks, tych krucyfiksów w polskiej kulturze, we wnętrzach sakralnych, sakrum jest ogromna ilość, bogactwo całe. Natomiast taki bliski mojemu sercu jest krucyfiks w Bazylice Łowickiej, przy kaplicy, kaplica, która graniczy z kaplicą Najświętszego Sakramentu, XVII-wieczny, ale i artyści ludowi wykonywali i wykonują taki krucyfiks, że na belce poprzecznej, która symbolizuje miłość, znajdują się dwa znaki solarne, słońce i półksiężyc. Słońce po prawej stronie, które symbolizuje życie wieczne, życie w ogóle, po lewej stronie półksiężyc, czyli śmierć. Stąd ten znak krzyża na początek dnia, na nowy czas, w tym zenicie, przepołowienie i na koniec dnia. Ale i w tych czynnościach wszystkich, a szczególnie w tym ostatnim tygodniu Wielkiego Postu, gdzie gospodynie się tam bardziej koncentrują przy jadle obrzędowym, a szczególnie przy wypieku ciasta, to zaczyn nawet ciasta, zostawienie, to znak krzyża w tej dzieży, które tam czyniły. Na cieście obrzędowym, takim jak wykonywanie w niektórych regionach etnograficznych łapy bocianie się wykonuje na czas śródpościa, na tak zwaną czarną niedzielę, gdzie dzieci były obdarowywane i wychodziły na zewnątrz, to nawet jeżeli to ciasto wykonywano, to też gospodyni znak krzyża, zanim uformowała te przeróżne formy czy narzędzia rolnicze, to również, żeby nam się tutaj wiodło w zagrodzie, w polu, na tym cieście znak krzyża czyniono. Przed wyjściem w pole, na wiosnę, a my tak się koncentrujemy na tym ostatnim tygodniu wielkim i tak ogólnie, jak tutaj mówiłam, o czasie Wielkiego Postu, ale są takie dni jak Dzień Świętego Grzegorza, Świętego Józefa, zwiastowanie, szczególnie na zwiastowanie nasi przodkowie, a i są takie miejsca, gdzie teraz też gospodarze, jeżeli mają ziemię, no to, że mieszka na wsi, to nie znaczy, że jest gospodarzem, bo ile ziemi, tyle wolności, symbolicznie rozorwali brustę. Czy też symbolicznie na zwiastowanie gospodyni wkładają łubin. Na szczęście, na pomyślność i na dostatek. Stąd nie bez powodu ten dzień w tym Wielkim Poście 25 nazywa się Dniem Matki Boskiej Zagrzewnej, Roztwornej. Rozpatruje się, czy przylecą bociany, gdzie też one tam usiądą. Czyli taka koncentracja na nowe życie. A i ten Dzień Świętego Grzegorza, oczywiście tutaj Dzień Świętego Klemensa, patrona naszej stolicy Warszawy. Był taki zwyczaj, że odbywały się gregorianki, to znaczy na pamiątkę, że to właśnie kiedy było dość dużo czasu, dzieci, młodzież mogła zdobywać wiedzę, uczęszczać do szkół parafialnych. Ksiądz, proboszcz, kapłan, wasyście, organisty chodził od domu do domu, no i zbierał te dzieciątka, które uciekały od nauki, ponieważ ogromną wagę przywiązywano w przeszłości. Niekoniecznie musiała być to nauka sensu stricto związana z książką, ale nauki, a nie pouczania, to co mamy w tej chwili, przylgnęło w naszej kulturze i w ostatnich latach pouczanie nas, mieszkańców naszego kraju. Natomiast dzieci, które no, zostały tam zabrane przez tegoż kapłana, starano się, żeby tą wiedzę zdobywały i na pamiątkę z czasem utworzono taką grupę wiosenną, kolędniczą, gdzie chłopcy przebierali się za kapłana, za pana organistę, mali i wędrowali od domu do domu, zbierając datki. I to jest następny przykład. Ta jałmużna, która towarzyszy, jest obrazem, wizerunkiem, wyrazem Wielkiego Postu, to przekładała się w zbieraniu tej kolędy datków, którą zbierali ci mali chłopcy po to, żeby no potem świętować, urządzać świętowanie, a już w takim innym wymiarze w okresie świąt Wielkiej Nocy, a szczególnie w lany poniedziałek, czy też w lany wtorek, czy na ten czas później już pięćdziesiątnicy. To również to kolędowanie odbywało się w tak zwaną białą niedzielę, czy też kwietną, wierzbną niedzielę palmową. Chodziły tak zwane pucheroki. Pucheroki to z łaciny chłopiec i ci z kolei no również chodziło o to, żeby nawiedzić dom. Kostium, cała pełna maska, nie tylko twarzowa, ale również kostium ze słomy. Słoma, symbol życia, pochodzi z tamtego roku. Ta słoma już raz w tej obrzędowości bożonarodzeniowej występowała. Jakby taki zadatek, skoro ja wyjdę w tą przestrzeń, przestrzeń swojego obejścia zagrody, ale jestem ciągle w swojej przestrzeni parafialnej, czy też miejsca zamieszkania. Na szczęście znowu na pomyślność, a jednocześnie takie za pomocą obrazu zawołanie, a budź się przyrodo, niech te zmiany zachodzą, a jednocześnie znak, że i te zmiany duchowe, bo inny jest kalendarz liturgiczny, inny kalendarz jest obrzędowy. W związku z tym to jest taki znak, że no, tu dużymi krokami zbliża się wielki tydzień i znowu inny sposób zachowywania, inny sposób świętowania. Natomiast to przygotowywanie się, myślę, że warto powiedzieć, bo skoro zmiana ubrania. Ja jestem w tej chwili czarny kolor, to tak, ale ja mam na sobie marynarkę z lnu, symbol życia. Tu w studio znajduje się zgrzebny len, również symbol życia. Często mówi się, że len to taka roślina maryjna, szczególnie kiedy ona zakwitnie poprzez swoją kolorystykę, ale z lnu były tkane obrusy, zarówno ten obrus leżący na stole pańskim w świątyni, jak i na stole już później wielkanocnym, lśniący, biały, jak grób Nikodema. I ten biały kolor, ta szatka, a właściwie dwie, czyli znowu odnośnik do tych moich dwóch pierścieni obrączek, pojawi się, był w przeszłości w VIII wieku, w XI wieku, potem w XVII są to dwa welony i to jest to związane z wielkim czwartkiem, czyli ta kolorystyka jest dość istotna i umiejętność czytania i tej liczby również, no, jest to dość istotne i ważne, a jednocześnie zwrócenie uwagi na to, jak rozumieli, jak czytali, jaką mądrość posiadali nasi przodkowie. Stąd książę Zygmunt Czartoryski mówi, że co to za malowanie domostwa w jakieś kolory, a już lepienie tapetami, biały dom, izby w środku muszą być na biało pomalowane i domostwo na zewnątrz również, białe kapliczki, ponieważ biały kolor skupia na sobie światło takie, jakie jest na zewnątrz, to naturalne, ono się zmienia w zależności od pory roku, a i w porze roku, jak się układa, czy w zenicie, czy jest to wschód, czy też zachód słońca i czy to będzie południe naszego kraju, centralna Polska, czy też północ. Proszę zwrócić uwagę, ja mówię o układzie horyzontalnym, a linia horyzontalna oznacza wszystko to, co ludzkie. Natomiast ta pionowa, czyli ten krzyż, jak ja tak sobie stoję albo klęczę w plenerze i zerknę do góry, to ja tego i góry w ogóle nie widzę i tego oświetlenia. Dla mnie to jest tam biała właśnie plama, czyli w przeszłości to odczytywano w jaki sposób. Jest to nieosiągalne. Ten układ wertykalny łączy to, co tu teraz ziemskie z tym, co niebiańskie. Jak gdyby odpowiednik do tej osi, do obrazu katedry z czasów średniowiecza, czyli w tym układzie pionowym, a ten układ poziomy i pionowy daje nam obraz krzyża. Ta linia pionowa, warto o tym pamiętać. W krzyżu ta belka pionowa składa się znowu jak gdyby z trzech części. To, co jest osadzone, czyli to, co stoi na stole, ale jest wbite w ziemię, w ten fundament, drzewo rośnie, drzewo życia rośnie, to jest wiara ugruntowana. To, co jest od fundamentu do przecięcia, do tegoż ramienia miłości, to jest cierpliwość. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy i my o tym doskonale wiemy. I stąd to powiedzenie. Pan Bóg, że nierychliwy, czyli długo cierpliwy, ale i sprawiedliwy. I ta najkrótsza część od przecięcia w górę, nadzieja. Człowiek ma cały czas nadzieję, że osiągnie to życie wieczne, ale jak wiemy, nie żyje się nadzieją, tylko żyje się miłością. Miłość jest najważniejsza w życiu człowieka.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo?
Boże.
Szczęść Boże, kto się z nami połączył?
Można do antenę?
Już jesteśmy na antenie telewizji Trwam. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z kim Dobra. Mamy przyjemność?
Jarosław Zwiechierowa.
Pozdrawiamy i bardzo prosimy.
Już można mówić?
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże, pozdrawiam pana profesora, ojca, dyrektora Tadeusza również. Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę odsłuchiwać.
Ale to chyba, panie Jarosławie, wydaje mi się, że pan pomylił tutaj programy, bo jesteśmy w telewizji Trwam razem z panią doktor Aldoną Plucińską, etnografem. I wydaje mi się, że pan mówi o rozmowach, które są w Radio Maria. A już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył?
A Zofia z Zamojskiego.
Pozdrawiamy i zapraszamy.
Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie gorzkie żale to jest wielki skarb. Wielki skarb. My u znanego chodziliśmy do sąsiadów śpiewać modlić się gorzkie żale w środę, a w piątek drogę krzyżową. W niedzielę też droga krzyżowa i gorzkie żale. Tak jak cały rok moja mamusia, bo tata zginął na wojnie, a moja mamusia to zawsze śpiewała godzinki przy kuchni, ja na kolanach przytulona i od małego umiałam śpiewać godzinki. A gorzkie żale dla mnie to są wielkim skarbem, ta melodia, te słowa. Ja i dzisiaj jestem w tej chwili sama, bo syn najmłodszy poszedł też do zakonu. Dzieci są w świecie, a ja jestem sama. I rozkładam książeczkę i śpiewam gorzkie żale, bo to dla mnie jest, no lubię. Lubię, pragnę, żebym dobrze się modliła. I ja dzisiaj słucham tej audycji. Bardzo dziękuję za to. I trzeba zachęcać. U nas po wioskach to więcej śpiewają, a jak w mieście jest, to ja nie wiem. Także bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, dobrej wiary, głębokiej wiary. Wiele łask Bożych. Pozdrawiam całe Radio Maria i panią profesor. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy pani Zofio.
Bardzo proszę. Pani Zofia wspominała o śpiewaniu i wymieniła dni. To jest bardzo istotne i ważne. Jak jest to związane z tymi dniami, o których ja mówiłam, o tym suszeniu, czyli w ogóle niejedzeniu. Natomiast to jest fenomen właśnie tegoż śpiewania. Pani zapytała, jak to jest w mieście. Użyłabym kolokwializmu. Słoń na ucho nadepnął. Ci, którzy owszem uczestniczą w zajęciach w akademii, w szkołach muzycznych, natomiast no, mają gorzkie, ten utwór gorzkich żalów, konkretną melodykę, konkretną frazę. Natomiast to nie jest zawodzenie, byśmy rzekli, dziadów pod kościołem, dziadów praszalnych. To też jest fakt kulturowy i takowe postacie były. W tej chwili również są. I to jest znowu przykład na zachowanie ciągu kulturowego, które gromadzą się nawet może nie u drzwi, ale u schodów świątyń. Może mniej przy cmentarzach, jeszcze przy cmentarzach na dzień dzisiejszy, nie na ten czas właśnie świętowania. Śpiewanie, ponieważ śpiewano pieśni w zależności od kalendarza liturgicznego, ale i nie tylko, związane z obrzędowością rodzinną w plenerze. W zależności od klimatu, no tak jest układ górnej części naszych dróg zbudowany, że ci południowcy zdecydowanie lepiej śpiewają niż mieszkańcy obszarów północnych ze względu na klimat, na wilgotność powietrza, ale jest za pomocą śpiewu właśnie tą całą sferę duchową wyrażamy. To nie znaczy, że za pomocą dłuta i pędzla nie, ponieważ instrument łatwiej, szczególnie skrzypce, bo takowe dominowały. Te kapele najczęściej składały się z trzech instrumentów. Łatwiej zagrać i zaśpiewać. I na rżysku też tańczono. A i te wszystkie obchody, które się rozpoczną wraz związane z świętami Wielkiej Nocy, ale i w okresie postu, to maszerowanie, wyprowadzanie, wprowadzanie, towarzyszy tym rytualnym procesjom śpiew. Natomiast malarstwo, wytwarzanie zamknięte jest w warsztacie, ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica. Śpiew, jak mówiła pani Zofia, śpiewamy razem. Pani mówi, że jest z terenów Polski, no właśnie wschodniej czy południowo-wschodniej. No ze śpiewem w różnych częściach regionu naszego, znaczy kraju naszego różnie to wygląda właśnie z tymi wielkopostnymi, czy wielkanocnymi, czy też z innymi. Natomiast artysta sztuk plastycznych, dlatego ja tak o tym wyciszeniu mówię, o tej ciszy, musi być bardzo skoncentrowany. Raz uderzenie dłuta może spowodować, że polano będzie do wyrzucenia. Nie da się, ponieważ to materiał odkłada się. W malarstwie nałożone raz uderzenie źle pędzlem na podobrazie, czy położenie płatków złota, czy szlak metalu, może spowodować, że właściwie materiał będzie do wyrzucenia. Każdy artysta, każdy głęboko wierzący jest człowiekiem bardzo wrażliwym. Stąd mu potrzebna jest ta cisza, która jest notą kontemplacji. W hałasie, w huku, w szumie nie da się wyrazić własnego wnętrza i nie będziemy mieli do czynienia z autentyczną sztuką, ponieważ w tej chwili mamy ogrom artystów, którzy starają się, czy powiem wręcz dosadnie, silą się na przedstawianie sztuki sakralnej, ale to jest przykład na to, jak to jest czynione w sposób bardzo nieudolny i to się określa mianem sztuki nowoczesnej, współczesnej, a odbiorca zastanawia się, co ten artysta chciał powiedzieć, co on też miał na myśli. Ja tu się uśmiecham, ponieważ no to świadczy o tejże właśnie osobie, o braku znajomości warsztatu. Żeby rysować kropki, kreski na olbrzymich płótnach, trzeba posiąść ogromny warsztat, znać dokładnie anatomię, rysunek, całą technologię malarską i wtedy można do takiego konsensusu dojść. Dlatego ta sztuka tak jest cenna, związana z okresem Wielkiego Postu, w sensie malarstwa i rzeźby. Trzeba być autentycznym i tą autentyczność widać w tej sztuce ludowej, w tym Chrystusie modlącym się, wykonanym w rzeźbie czy wolodruku w ogrodzie oliwnym, czy też w piecie. Tych piet jest bardzo dużo. To znaczy albo jest sama Matka Boża z ciałem Chrystusa w przeróżny sposób, albo w grupie, czyli jest to już kompozycja wielopostaciowa. No i ten frasobliwy, o którym ja tu już wspominałam, bo przecież Pismo Święte nie przedstawia, nie ukazuje nam takiego Chrystusa. Gdzieś między od 9 do 11 stacji tego frasobliwego można by było umiejscowić. Klęczy na, właściwie oparty jest, spiera się o czaszkę. Ta czaszka no, nikogo innego nie przedstawia, tylko nas. To myśmy ten los zgotowali. I to nie dzieje się na pamiątkę to wszystko w okresie Wielkiego Postu, ponieważ to, co się stało wtedy tam, na terenie Ziemi Świętej, te kilka tysięcy lat temu, dzieje się po dzień dzisiejszy. My w tym uczestniczymy. Ja tak spoglądam na scenografię, na tą strasznie starganą twarz Chrystusa. To jest obraz taki bardzo charakterystyczny dla XVII wieku i w kolekcjach prywatnych, ale takie rarytas i też w świątyniach i w muzeach. Chrystus, który ma szarfę i ma ten charakterystyczny rozpruty bok i kwintesencją jest ta treść, ale wielokrotnie sama ja no, przyłapałam się wręcz, że wcale mój ten wzrok nie pada na tą szarfę, tylko pada na wzrok Chrystusa. Ten wzrok Chrystusa, on jest, symbolizuje to nie dlatego, że artysta tak wypracował te oczy. One mają swoje znaczenie symboliczne. One mówią o właśnie władzy, potędze wyłącznie Pana Boga. Bóg to jest mój Ojciec. Ja podporządkowuję się z własnej, nieprzymuszonej woli, wybieram Jego i wybieram Jego wolę. Podporządkowuję się Jego woli, bo na tej szarfie, to akurat nie mamy tej części obrazu, moglibyśmy tam przeczytać, co zostało napisane. Tam jest napisane, patrz grzeszniku, coś mi uczynił za te twoje przewinienia, za te twoje grzechy ja cierpię, ale swój bok oddałem, dałem przebić, przekuć z miłości. do ciebie. Myślę, że warto byłoby, żeby te obrazy zagościły, nawet nieudolne, zagościły w świątyniach, żeby wrócić może do tego, tych treści plastycznych z XVII czy też XVIII wieku. Ten czas Wielkiego Postu no właśnie obfitował w tą wizualność, w te obrazy poprzez sztuki plastyczne, ale szczególnie też on się jawi w grobach. Myślę, które są jeszcze budowane w Wielki Piątek.
Tak, że ten temat, może tym tematem nawet rozpoczniemy następną część naszych rozmów niedokończonych, gdyż jak zwykle ten czas bardzo szybko płynie.
Bardzo.
Ale dziękujemy za te wszystkie piękne treści, które nam pani tutaj przedstawiła, tę symbolikę różnych właśnie symboli, znaków Wielkiego Postu. No i że też tak doszliśmy do tego sedna też Wielkiego Postu. Patrz człowieku do tych słów. Co mi uczyniłeś, cóżem, jak śpiewamy później w pieśni, ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, tak? Tutaj.
To jest przykład na to, czy do końca rozumiemy w ogóle treść poszczególnych dni tegoż Triduum Paschalnego, tych trzech dni, które niosą same bogactwo. Bez tych trzech dni nie ma poranka wielkanocnego, a ten poranek wielkanocny to każdy jeden dzień dla nas.
Bardzo dziękuję, pani bardzo. Doktor Aldonie Plucińskiej, która jest etnografem, pedagogiem, za udział w rozmowach niedokończonych i również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy razem z nami się łączyli, czy to telefonicznie, czy też normalnie tak sobie siedząc przed telewizorami i rozmawiając niejako z nami tutaj w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.